Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska, w studiu gość pani Elżbieta Leszczyńska, wielkopolska kurator oświaty.
Dzień dobry państwu.
Dzisiaj przepiękny dzień dla uczniów przede wszystkim, bo ostatni dzień szkoły. Taki moment dosyć historyczny. Zamykamy już ostatecznie, wygaszamy gimnazja.
No tak, to jest ostatni rocznik uczniów klas gimnazjalnych, bądź też gimnazjów, które były wygaszane. I właśnie oni teraz przechodzą do innych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
A jak poszło gimnazjalistom? Bo mamy już wyniki tych egzaminów gimnazjalnych i Gazeta Wyborcza bodajże pisze, że jest fatalnie.
Nie zgodzę się z taką oceną. Jest podobnie jak w zeszłym roku, jeśli chodzi o Wielkopolskę, jak również o naszą relację do średniej krajowej. Bo oczywiście tych wyników nie można porównać, ponieważ zmieniła się formuła tego egzaminu również dla gimnazjalistów i po raz pierwszy mieliśmy egzamin również dla ósmoklasistów. Po prostu w egzaminie dla gimnazjalistów jest na przykład więcej zadań otwartych i dlatego to jest nieporównywalne, ale możemy porównywać, jak wyglądała Wielkopolska w zeszłym roku w stosunku do średniej krajowej i jak w tym roku. I to jest właściwie to samo porównanie. No oczywiście muszę przyznać, że jesteśmy trochę poniżej średniej, to są 2 punkty procentowe, ale to jest cały czas ten środek osiągnięć wyników uczniów. To nie jest jakaś
typiczna sprawa. Czyli w widełkach się mieścimy.
Tak. Jesteśmy w tym piątym staninie. Jak mamy 9 tych właśnie punktów staninowych, to jesteśmy w piątym staninie i się właśnie w nim mieścimy. I to jest właśnie ten... Można by oczywiście przeskoczyć do 6, tak? Niewiele punktów brakuje. Czasami 1 lub 2.
Czyli kamień z serca gimnazjalistom gratulujemy, ale to się okaże, czy będziemy mogli gratulować uczniom, którzy zdają do szkół, dlatego że podwójny rocznik w związku z tym zamknięciem gimnazjów i teraz podwójny rocznik i gimnazjalistów i ośmioklasistów będzie szedł do liceum, no czy będzie dla nich po prostu miejsce?
Będzie miejsce, ale jeszcze dodam, że mieliśmy tutaj też historyczny moment, bo pierwszy raz ósmoklasiści zdawali również egzamin końcowy. Ich wyniki są podobne do wyników gimnazjalnych. Też trudno to porównać, bo też jest innych nawet przedmiotów, prawda? Znaczy kilka jest podstawowych, matematyka, język polski i język obcy. Natomiast bardziej rozszerzone egzaminy mieli gimnazjaliści, ale ich wyniki są bardzo podobne między sobą, chociaż mówię, trudno porównać, ale są w podobnych punktach procentowych i również są w związku z tym podobne do tego, co było w 2018 roku dla gimnazjalistów, pomimo tego, że to są dzieci o rok młodsze, tak? Bo jeszcze trzeba wziąć to pod uwagę.
Czyli pani kurator się upomina o to, żeby też złożyć gratulacje ośmioklasistom,
tak
nie
jest,
tylko gimnazjalistom.
Tak, gratuluję im, bo dla nich to był zupełnie nowy typ egzaminu i w trochę młodszym wieku. Chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o dostanie się do szkół, to oferta przygotowana przez samorządy, absolutnie wiarygodne dane tu podaję, na podstawie deklaracji samorządowców z całej Wielkopolski, mamy 3400 więcej miejsc przygotowanych niż liczba absolwentów. Łączna liczba absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum wynosi w Wielkopolsce 70 732 uczniów. Podczas gdy miejsc mamy 74 123. Oczywiście, jeżeli by państwo spojrzeli, państwo rodzice czy uczniowie, na mapę, które powiaty jaką liczbę przygotowały, to też proszę się nie przestraszyć tym, że na przykład powiaty otaczające duże miasta przygotowały mniejszą ofertę, ponieważ i tak oni mają już ten zwyczaj i tradycję uczenia się w dużych miastach. Zatem te duże miasta jak Kalisz, Leszno czy Poznań przygotowują większą ofertę dla uczniów. Oczywiście o tym, gdzie uczeń się dostanie, decyduje jego wynik punktowy, który jest w połowie właśnie złożony z wyników egzaminów zewnętrznych i w połowie ze stopni, które uzyskali oraz innych aktywności, które mieli, które są przeliczane. Także w ten sposób
nie ma się czego
komputer
bać.
Liczy to.
I też rozumiem, że uczniowie będą mieli większy zakres tych szkół, do których mogą składać
papiery. Zawsze mieli po 3 szkoły. W tej chwili Urząd Miasta Poznania, bo to oczywiście zależy od organu prowadzącego, prowadzącego 9 wyborów tutaj. Tam, gdzie jest tam właśnie duże nasilenie chętnych kandydatów, duża konkurencja, jest 9 wyborów, jeśli chodzi o szkoły. A w ramach szkoły oczywiście jeszcze można dokonywać kilku wyborów klas.
Spotkałam się z taką opinią akurat wicekuratora pana Talagi, że też zmieni się trochę profil kształcenia, dlatego że do tej pory mieliśmy większą specjalizację.
Tak?
To też często rodzice, generalnie były zarzuty co do tego, że już się dzieci wtłacza w takie tory edukacyjne zbyt wcześnie. Dzieciaki po prostu jeszcze nie mają rozeznania zbyt dobrego, kim chcą być. Już są w te tory wtłoczone. A teraz ta edukacja ma być jednak bardziej ogólna, tak żeby się móc przygotować do tych wyborów później takich życiowych.
To znaczy uczniowie tak czy owak muszą wybrać profil rozszerzenia, prawda? Wybierają go, ale rozszerzenie nie zakazuje im uczenia się innych przedmiotów, gdzie w poprzedniej podstawie programowej była bardzo zmarginalizowane, były te przedmioty, które nie były rozszerzone.
Czyli jak
w tej chwili one są
to nie miał matematyki.
Tak, czyli po prostu tak. Czyli właściwie wracamy do systemu, bo to będzie nowa podstawa programowa od 1 września tego roku dla szkół ponadpodstawowych i ponadpodstawowych przede wszystkim, tak? Bo tutaj mówimy o tym 4-letnim liceum, gdzie uczniowie będą mieli taki program, jak był przed 2009 rokiem. Podobny, że jeżeli ktoś wybiera profil na przykład matematyczno-fizyczny czy informatyczny, to nie znaczy, że będzie miał bardzo ograniczone lekcje z historii i z geografii, tylko po prostu będzie miał też poziom podstawowy tych lekcji, tak? A nie ograniczone w takie bloki tematyczne, które to, co miało miejsce do tej pory. Także tutaj jest ta zmiana i pewne małe modyfikacje również programowe nastąpiły w 3-letnim cyklu, ponieważ musimy pamiętać o tym, że absolwenci gimnazjum będą się uczyli w liceum 3 lata. A absolwenci szkół podstawowych, 8 klas, będą się uczyli 4 lata. Także też będziemy mieć sytuację, że dwoma ciągami różnymi, prawda, ze względu na trwanie tego cyklu, będą uczyli nauczyciele w szkołach licealnych, w technikach i w szkołach branżowych.
Zakładam, że się w ogóle od 1 września będą uczyć, bo ja już się spotkałam z tym, że dzieci z rodzicami planują sobie w ogóle wakacje na wrzesień, zakładając, że we wrześniu będzie strajk.
No trudno to założyć. Oczywiście jest to decyzja związków zawodowych. Miejmy nadzieję, że to doświadczenie, które jednak jest przykrym doświadczeniem, nie tylko dla uczniów i rodziców, ale również dla, jak się okazuje, nawet dla nauczycieli, którzy strajkowali, bo nie wszyscy byli bardzo mocno przekonani o chęci strajku i w kuratorium odbieramy jak najbardziej różne komunikaty i informacje, że jednak niektórzy strajkowali tylko dlatego, że się po prostu obawiali pewnej presji ze strony tych intensywnie strajkujących osób. Także oni to właściwie z trochę z obawy też strajkowali, więc mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i wakacje pewnie też pozwolą nauczycielom przemyśleć sytuację, w jakiej się znaleźli.
2 września Związek Nauczycielstwa Polskiego zaplanował referendum nauczycielskie, gdzie to się ma wszystko rozstrzygnąć.
No ale to są rzeczywiście jeszcze odległe momenty, bo rzeczywistość jest bardzo dynamiczna. Jak mówię, mamy przed sobą wakacje, mamy przede wszystkim przed sobą podwyżki nauczycieli, tak? No w końcu nauczyciele.
Czyli te podwyżki będą jakieś?
Będą, tak. Już została zmieniona ustawa. Zmiany w ustawie nastąpiły takie, które były żądaniem jednego związku zawodowego NSZZ Solidarność, który podpisał z rządem porozumienie i na bazie tego porozumienia wszyscy nauczyciele od 1 września dostają podwyżki, znaczące podwyżki. To są w stosunku do sfery budżetowej bardzo wysokie, to jest 9,6%. To jest dodatkowo w stosunku do 5%, które otrzymali w styczniu.
Czyli raczej nie planować sobie wakacji.
Plus dodatki za wychowawstwo, plus jeszcze inne, prawda, przywileje dla nauczyciela stażysty oraz powrót do starego sposobu oceny pracy nauczyciela, a także skrócenie stażu zawodowego nauczyciela stażysta.
Czyli rzeczywiście tych zmian jest sporo. Myślę, tak, że o tym sobie jeszcze porozmawiamy później. A ja chciałam jeszcze zapytać o obowiązkową seksualizację dzieci w szkołach. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak powiedział, że nie ma mowy o obowiązkowej seksualizacji dzieci w szkołach.
Oczywiście.
Przytacza takie dane dotyczące ciąż nieletnich w krajach, w których ta seksualizacja przyspieszona ma miejsce, czyli głównie Wielka Brytania i Szwecja. Tam co czwarte, co trzecie dziecko 15-letnie zaczyna współżycie. Ten odsetek ciąż nieletnich jest bardzo wysokie. I tamte programy takiej seksualizacji dzieci w szkołach obowiązują. W Polsce, gdzie tych programów nie ma, to wygląda zupełnie inaczej. Nie ma tak wysokiego odsetka ciąży u nieletnich i to statystyczne współżycie nastolatków też jest bardzo ograniczone.
No to na pewno wiele czynników się składa na to, że są różnice w różnych krajach. To nie jest pewnie tylko kwestia programów nauczania, ale też pewnej tradycji rodzinnej i systemu wartości, tak, przyjmowanych w różnych społeczeństwach. One nie są jednolite, prawda? Albo jednolicie rozumiane. Na pewno nie ma potrzeby dodatkowej seksualizacji dzieci, ponieważ mamy określone przedmioty w podstawie programowej, która jest zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i na jej bazie są pisane programy nauczania oraz podręczniki. Mamy wychowanie do życia w rodzinie, które przygotowuje właśnie młodzież i dzieci do przyszłej roli i pokazuje tę odmienność, prawda, biologiczną, psychiczną, jaka jest między chłopcem a dziewczynką. I to jest zawarte również w lekcjach biologii, w różnych innych aspektach, przecież nawet w analizie literatury, prawda, i tak dalej, można to robić bardzo delikatnie i to jest w sposób wyważony i nie trzeba stosować innych programów. Oczywiście, że jest taka presja różnych środowisk na nie tylko seksualizację, ale na jeszcze inne zagadnienia, prawda, związane z tym, żeby z innymi aspektami uważa się, że nie ma tego w programach nauczania i koniecznie inne organizacje, które nie są edukacyjnymi organizacjami nawet, mogą wejść do szkoły i to zrobić. Otóż nie mogą wejść do szkoły, mogą wejść tylko za zgodą dyrektora, a dyrektor musi powiadomić rodziców dokładnie o programie, który dodatkowych zajęć, bo mówimy o dodatkowych zajęciach, o programie, które oferują te instytucje czy te stowarzyszenia i rodzice muszą wyrazić zgodę na to. To znaczy bez zgody rodziców nie ma mowy o tym, żeby do polskiej szkoły wszedł jakiś program proponowany przez jaką dowolną organizację. W ten sposób mielibyśmy rzeczywiście wielki problem, gdyby tak nie było.
Rzecznik Praw Dziecka, przytaczany tutaj przeze mnie Mikołaj Pawlak, powiedział też coś takiego, że duże miasta znajdują jakieś furtki, żeby pod płaszczykiem pewnych szczytnych idei tolerancji, akceptacji drugiego człowieka wprowadzać tego typu właśnie zdania. Właśnie natomiast nie może się to absolutnie odbywać poza wiedzą rodziców i ich zgodą, tylko rodzice, skoro to jest pod płaszczykiem takich pięknych, szczytnych idei, to mogą sobie często w ogóle nie zdawać z tego sprawę. I czy dyrektor ma też również obowiązek poinformować rodziców w taki sposób, że tak powiem, komunikatywny, żeby rodzic wiedział de facto, z czym to jest związane? Bo część organizacji myślę, że nie ma tego na sztandarach, czym de facto się zajmuje.
Najważniejsze, tak, oczywiście, najważniejsze jest pokazanie programu, ponieważ treści programowe wyraźnie pokazują, co to jest, prawda? Bo można powiedzieć, że to jest demokracja, że to jest równość, że to jest wolność, ale teraz jak ona się egzemplifikuje, tak? W jaki sposób? Ona, to wszystko musi być zakorzenione w wartościach, prawda? Oczywiście wolność sama w sobie jest wartością, tak? Czy tolerancja sama w sobie jest wartością, ale to jest trochę za mało, bo te treści, one też muszą być zakorzenione w wartościach. Jeśli nie są, tylko są dowolnie interpretowane, to po prostu nie są tymi wartościami.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem kluczowego tematu była wielkopolska kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska.
Dziękuję, do widzenia.